Niebieski karbunkuł. Odwiedziłem mojego przyjaciela Sherlocka Holmesa drugiego ranka po Bożym Narodzeniu z zamiarem złożenia mu świątecznych komplementów. Wylegiwał się na sofie w fioletowym szlafroku z stojakiem na fajki po prawej stronie w zasięgu ręki, a w pobliżu leżał stos zmiętych porannych gazet, najwyraźniej świeżo nabitych ćwiekami. Obok sofy stało drewniane krzesło, a na kącie oparcia wisiał bardzo obskurny i podejrzanie zniszczony kapelusz z twardego filcu, popękany w kilku miejscach. Soczewka i szczypce leżące na siedzisku krzesła sugerowały, że kapelusz został w ten sposób zawieszony w celu przeprowadzenia badań. Jest pan zajęty, powiedziałem. Chyba panu przerywam. Wcale nie. Cieszę się, że mam przyjaciela, z którym mogę omówić moje wyniki. Sprawa jest zupełnie błaha. Wskazał kciukiem stary kapelusz, ale są w nim kwestie, które nie są zupełnie pozbawione zainteresowania, a nawet pouczające. Usiadłem w jego fotelu i ogrzałem dłonie przed trzaskającym ogniem, bo zapanował ostry mróz, a okna były pokryte grubą warstwą kryształków lodu. Przypuszczam, zauważyłem, że choć wygląda to niepozornie, kryje się za tym jakaś śmiertelna historia. Że to jest klucz, który poprowadzi cię do rozwiązania jakiejś tajemnicy i ukarania jakiejś zbrodni. Nie, nie, nie ma zbrodni, powiedział Sherlock Holmes ze śmiechem. To tylko jeden z tych kapryśnych, drobnych incydentów, które zdarzają się, gdy 4 miliony ludzi tłoczą się na przestrzeni kilku mil kwadratowych. Pośród akcji i reakcji tak gęstego roju ludzkości można spodziewać się wszelkich możliwych kombinacji zdarzeń i pojawi się wiele drobnych problemów, które mogą być uderzające i dziwaczne, ale nie kryminalne. Mieliśmy już takie doświadczenie. Do tego stopnia, że zauważyłem, że z ostatnich 6 przypadków, które dodałem do moich notatek, 3 były całkowicie wolne od jakiegokolwiek przestępstwa. Zgadza się. Nawiązujesz do mojej próby odzyskania dokumentów Irene Adler, do osobliwej sprawy panny Mary Southern-Verland i do przygody mężczyzny z wykrzywioną wargą. Cóż, nie mam wątpliwości, że ta drobna sprawa wpadnie w tę samą niewinną kategorię. Wiesz, Peterson, komisarz. Tak, to do niego należy to trofeum. To jego kapelusz. Nie, nie, on go znalazł. Jego właściciel jest nieznany. Proszę, abyś potraktował go nie jako poobijany melonik, ale jako problem intelektualny i najpierw zastanowił się, jak się tu znalazł. Dotarł w Boże Narodzenie rano w towarzystwie dobrej, tłustej gęsi, która bez wątpienia piecze się teraz przed ogniem Petersonena. Fakty są takie. Około 4 nad ranem Bożego Narodzenia Peterson, który, jak wiesz, jest bardzo uczciwym człowiekiem, wracał z jakiejś zabawy i zmierzał do domu Tottenham Court Road. Przed sobą zobaczył w świetle gazowej latarni wysokiego mężczyznę, który szedł lekko zataczając się i niósł białą gęś przewieszoną przez ramię. Gdy dotarł do rogu Good Street, wybuchła kłótnia między tym nieznajomym a niewielką grupką opryszków. Jeden z nich strącił mężczyźnie kapelusz, na który ten uniósł laskę, by się bronić, i wymachując nią nad głową, rozbił ostre okno za nim. Petersonen rzucił się naprzód, by chronić nieznajomego przed jego atakiem, ale mężczyzna, zszokowany wybiciem okna i widokiem oficera w mundurze pędzącego w jego stronę, upuścił gęś, rzucił się w dół i zniknął w labiryncie małych uliczek na tyłach Tottenham Court Road. Opryszki również uciekły na widok Petersonena, także został on w posiadaniu pola bitwy, a także zdobyczy zwycięskich w postaci zniszczonego kapelusza i nieskazitelnej świątecznej gęsi, którą z pewnością zwrócił właścicielowi. Mój drogi przyjacielu, w tym tkwi problem. To prawda, że dla pani Henry Baker wydrukowano na małej karteczce przywiązanej do lewej nogi ptaka i prawdą jest również, że inicjały HB są czytelne na podszewce tego kapelusza. Ale ponieważ w naszym mieście są tysiące piekarzy i setki Henrych piekarzy, niełatwo zwrócić któremukolwiek z nich zgubioną rzecz. Co więc zrobił Peterson? Przyniósł mi zarówno kapelusz, jak i gęś w poranek Bożego Narodzenia, wiedząc, że nawet najmniejsze problemy mnie interesują. Gęś zachowaliśmy do dziś rano, kiedy pojawiły się oznaki, że pomimo lekkiego mrozu dobrze byłoby ją zjeść bez zbędnej zwłoki. Jej znalazca zabrał ją zatem, by spełnić ostateczne przeznaczenie gęsi, podczas gdy ja nadal przechowuję kapelusz nieznanego dżentelmena, który zgubił swój świąteczny obiad. Czy on się nie reklamował? Nie. Jaki więc masz pomysł co do jego tożsamości? Tylko tyle, ile możemy wywnioskować z jego kapelusza. Zgadza się. Ale żartujesz. Co możesz wywnioskować z tego starego, zniszczonego filcu? Oto moja soczewka. Znasz moje metody. Co możesz wywnioskować o indywidualności człowieka, który nosił ten przedmiot? Wziąłem podarty przedmiot w dłonie i obróciłem go dość entuzjastycznie. Był to bardzo zwyczajny czarny kapelusz o typowym okrągłym kształcie, twardy i znacznie zniszczony. Podszewka była z czerwonego jedwabiu, ale była mocno odbarwiona. Nie było na nim nazwiska producenta, ale, jak zauważył Holmes, inicjały HB widniały na jednej stronie. Był przebity w rondzie, by zabezpieczyć kapelusz, ale brakowało gumki. Poza tym był popękany, bardzo zakurzony i poplamiony w kilku miejscach, chociaż wyglądało na to, że próbowano ukryć odbarwienia, rozmazując je atramentem. Nic nie widzę, powiedziałem, oddając kapelusz przyjacielowi. Wręcz przeciwnie, Watsonie, widzisz wszystko. Nie potrafisz jednak wyciągać wniosków z tego, co widzisz. Jesteś zbyt nieśmiały w wyciąganiu wniosków. Więc proszę, powiedz mi, co potrafisz wywnioskować z tego kapelusza. Podniósł go i spojrzał na niego w osobliwy, introspektywny sposób, który był dla niego charakterystyczny. To może mniej sugestywne, niż mogłoby być, zauważył, a jednak istnieje kilka bardzo wyraźnych wniosków i kilka innych, które przynajmniej stanowią silny balans prawdopodobieństwa. To, że ten człowiek był wysoce intelektualny, jest oczywiście oczywiste na pierwszy rzut oka, a także to, że w ciągu ostatnich 3 lat był dość zamożny, chociaż teraz nadeszły dla niego złe dni. Miał dar przewidywania, ale teraz ma go mniej niż formalnie, wskazując na regres moralny, który w zestawieniu z upadkiem jego fortuny zdaje się wskazywać na jakiś zły wpływ, prawdopodobnie alkohol, który na niego działał. To może również tłumaczyć oczywisty fakt, że jego żona przestała go kochać. Mój drogi Holmesie, zachował jednak pewien stopień szacunku do samego siebie. Nadal lekceważył moje napomnienia. Jest człowiekiem prowadzącym siedzący tryb życia, mało wychodzi z domu, całkowicie odszedł od treningu, jest w średnim wieku, ma siwe włosy, które ściął w ciągu ostatnich kilku dni i które namaszcza kremem limonkowym. Oto więcej oczywistych faktów, które można wywnioskować z jego kapelusza. A tak przy okazji, że jest niezwykle mało prawdopodobne, aby miał w domu instalację gazową. Żartujesz sobie, Holmesie, ani trochę. Możliwe, że nawet teraz, kiedy podaję ci te wyniki, nie widzisz, jak się one zachowują. Nie wątpię, że jestem bardzo głupi, ale muszę przyznać, że nie rozumiem cię. Na przykład, jak wywnioskowałeś, że ten człowiek jest intelektualistą? W odpowiedzi Holmes założył kapelusz na głowę. Zakrył czoło i osiadł na grzbiecie nosa. To kwestia pojemności, powiedział. Człowiek z tak dużym mózgiem musi mieć w sobie coś. A więc upadek jego fortuny. Ten kapelusz ma 3 lata. Te płaskie ronda podwinięte na krawędzi weszły. To kapelusz najwyższej jakości. Spójrz na prążkowany jedwab i doskonałą podszewkę. Skoro ten człowiek mógł sobie pozwolić na zakup tak drogiego kapelusza 3 lata temu i od tamtej pory nie miał kapelusza, to z pewnością zapadł w pamięć. Cóż, to jasne, ale co z dalekowzrocznością i moralnym regresem? Sherlock Holmes się roześmiał. Oto dalekowzroczność, powiedział, kładąc palec na małym krążku i pętelce zapięcia na kapelusz. Nigdy nie kupuje się kapeluszy. Jeśli ten człowiek zamówił jeden, to znak pewnej dalekowzroczności, skoro specjalnie się postarał, by zabezpieczyć się przed wiatrem. Ale skoro widzimy, że zerwał gumkę i nie zadał sobie trudu, by ją wymienić, jest oczywiste, że ma teraz mniej dalekowzroczności niż formalnie, co jest wyraźnym dowodem słabnącej natury. Z drugiej strony, starał się ukryć niektóre z tych plam na filcu, zamalowując je atramentem, co jest oznaką, że nie stracił całkowicie szacunku do samego siebie. Twoje rozumowanie jest z pewnością prawdopodobne. Dalsze argumenty, że jest w średnim wieku, że ma siwe włosy, że niedawno je ostrzyżono i że używa limonkowego kremu, można wywnioskować z dokładne badanie dolnej części podszewki. Soczewka ujawnia dużą liczbę końcówek włosów, równo przyciętych nożyczkami u fryzjera. Wszystkie wydają się być lepkie, a w powietrzu unosi się wyraźny zapach limonki. Ten kurz, jak zauważysz, to nie ziarnisty, szary kurz z ulicy, lecz puszysty, brązowy kurz z domu, świadczący o tym, że przez większość czasu wisiał w pomieszczeniu, a ślady wilgoci wewnątrz dowodzą, że noszący go bardzo obficie się pocił i dlatego nie mógł być w najlepszej formie. Ale jego żona, powiedziałeś, że przestała go kochać. Ten kapelusz nie był szczotkowany od tygodni. Kiedy zobaczę cię, mój drogi Watsonie, z tygodniowym nagromadzeniem kurzu na kapeluszu i kiedy żona pozwoli ci wyjść w takim stanie, będę się obawiał, że i ty miałeś pecha stracić uczucie żony. Ale on mógł być kawalerem. Nie, przyniósł do domu gęś jako dar pojednania dla żony. Pamiętasz kartkę na nodze ptaka? Masz odpowiedź, do wszystkiego. Ale skąd u licha wywnioskować, że w domu nie ma gazu? Jedna plama łojowa, a nawet dwie, mogą pojawić się przypadkiem. Ale kiedy widzę nie mniej niż pięć, myślę, że nie ma wątpliwości, że dana osoba musi mieć częsty kontakt z palącym się łojem, wchodzi nocą na górę, prawdopodobnie z kapeluszem w jednej ręce i tlącą się świecą w drugiej. W każdym razie nigdy nie miał plam łojowych od palnika gazowego. Jesteś zadowolony? Cóż, to bardzo pomysłowe, powiedziałem ze śmiechem. Ale skoro, jak przed chwilą powiedziałeś, nie popełniono żadnego przestępstwa ani nie wyrządzono żadnej krzywdy, poza stratą gęsi, to wszystko wydaje się raczej marnotrawstwem energii. Sherlock Holmes otworzył usta, żeby odpowiedzieć, gdy drzwi gwałtownie się otworzyły, a Peterson, komisarz, wpadł do przedziału z rumieńkami na policzkach i twarzą człowieka oszołomionego ze zdumienia. Duch, panie Holmes, duch, proszę pana, wysapał. Ach, co z tego? Czyżby ożyło i wyfrunęło przez kuchenne okno? Holmes obrócił się na sofie, by lepiej widzieć podekscytowaną twarz mężczyzny. Patrz pan. Zobacz, co moja żona znalazła w jego kłosie. Wyciągnął rękę i pokazał na środku dłoni lśniący niebieski kamień, nieco mniejszy od ziarna fasoli, ale tak czysty i lśniący, że migotał niczym elektryczny punkcik w ciemnym zagłębieniu jego dłoni. Sherlock Holmes usiadł z gwizdkiem. Na Jowisza, Petersonie, powiedział, to prawdziwa kopalnia skarbów. Przypuszczam, że wie pan, co pan ma. Diament, proszę pana. Kamień szlachetny. Wcina się w szkło jak w kit. To coś więcej niż kamień szlachetny. To kamień szlachetny. Nie ten z niebieskich karbunkułów Morara. Wykrzyknąłem. Dokładnie. Powinienem więc znać jego rozmiar i kształt, skoro ostatnio codziennie czytałem o nim ogłoszenie w Timesie. Jest absolutnie unikatowy, a jego wartość można jedynie domniemywać. Ale oferowana nagroda w wysokości 1000 funtów z pewnością nie mieści się w 20 części ceny rynkowej. 1000 funtów? Wielki Boże miłosierdzia! Komisarz opadł na krzesło i patrzył to na jednego, to na drugiego z nas. Taka jest nagroda i mam powody sądzić, że kryją się za tym względy sentymentalne, które skłoniłyby hrabinę do oddania połowy majątku, gdyby tylko udało jej się odzyskać klejnot. Zgubiono go, o ile dobrze pamiętam, w hotelu Cosmopolitan. Zauważyłem, dokładnie tak, 22 grudnia, zaledwie 5 dni temu. John Hare, hydraulik, został oskarżony o kradzież klejnotu z kasetki damy. Dowody przeciwko niemu były tak mocne, że sprawa została skierowana do Asyda. Mam tu, jak sądzę, pewną relację na ten temat. Przeszukiwał gazety, przeglądając daty, aż w końcu wygładził jedną, złożył ją na pół i przeczytał poniższy akapit. Kradzież klejnotów w hotelu Cosmopolitan. John, lat 26, hydraulik, został oskarżony o to, że 22 dnia miesiąca wykradł z szkatułki hrabiego Morcar cenny klejnot znany jako niebieski karbunkuł. James Ryder, starszy służący w hotelu, zeznał, że w dniu kradzieży zaprowadził ją do garderoby hrabiny Morcar, aby przylutować drugą sztabę wielkiego, która była luźna. Pozostał u niej przez jakiś czas, ale w końcu został wezwany. Po powrocie stwierdził, że hrabina zniknęła, szafka została wyważona, a mała szkatułka z Maroka, w której, jak się później okazało, hrabina zwykła trzymać swój klejnot, leżała pusta na toaletce. Ryder natychmiast wszczął alarm i została aresztowana tego samego wieczoru, ale kamienia nie znaleziono ani przy nim, ani w jego pokoju. Catherine Cusack zeznała przed sędzią, że usłyszała krzyk przerażenia Rydera po odkryciu kradzieży i pobiegła do pokoju, gdzie zastała rzeczy opisane przez ostatniego świadka. Inspektor Bradstreet z Wydziału B zeznawał w sprawie aresztowania kobiety, która walczyła zaciekle i w najmocniejszych słowach protestowała przeciwko swojej niewinności. Przedstawiono dowody wcześniejszego skazania więźnia za kradzież. Sędzia odmówił natychmiastowego rozpatrzenia sprawy, lecz skierował ją do sądu. Kobieta, która podczas postępowania okazywała oznaki silnych emocji, zemdlała na koniec i została wyprowadzona z sądu. Tyle z sądu policyjnego, powiedział zamyślony Holmes, odrzucając papier. Kwestią, którą teraz musimy rozwiązać, jest ciąg zdarzeń prowadzących od ograbionej szkatułki z klejnotami na jednym końcu do gęsi na Tottenham Court Road na drugim. Widzisz, Watsonie, nasze drobne dedukcje nagle nabrały o wiele ważniejszego i mniej niewinnego aspektu. Oto kamień. Kamień pochodził od gęsi, a gęś pochodziła od pana Henry'ego Bakera, dżentelmena w złym kapeluszu i wszystkich innych cechach, którymi was zanudziłem. Teraz musimy więc bardzo poważnie zająć się odnalezieniem tego dżentelmena i ustaleniem, jaką rolę odegrał w tej małej tajemnicy. Aby to zrobić, musimy najpierw wypróbować najprostsze sposoby, a te niewątpliwie znajdują się w ogłoszeniu we wszystkich wieczornych gazetach. Jeśli to zawiedzie, ucieknę się do innych metod. Co pan powie? Daj mi ołówek i tę kartkę papieru. A teraz znalezioną na rogu ulicy Gui, gęś i czarny filcowy kapelusz. Pan Henry Baker może dostać to samo, składając wniosek o 18:30 dziś wieczorem pod adresem Baker Street 221B. To jasne i zwięzłe. Bardzo, ale czy to zobaczy? Cóż, na pewno będzie śledził papiery, ponieważ dla biedaka strata była dotkliwa. Najwyraźniej był tak przerażony swoim nieszczęśliwy wypadek z wybiciem okna i zbliżającym się Petersonenem sprawił, że myślał tylko o locie. Ale od tamtej pory musiał gorzko żałować impulsu, który sprawił, że upuścił ptaka. Z drugiej strony, samo wymienienie jego nazwiska sprawi, że go zobaczy, bo każdy, kto go zna, zwróci na niego uwagę. Proszę bardzo, Peterson, biegnij do agencji reklamowej i niech to zamieści w wieczornych gazetach. W których, proszę pana? Ach, Globe, Star, Palmouse, Sta. James Gazette, Evening News, Standard, Echo i w każdym innym, co przyjdzie ci do głowy. Dobrze, proszę pana. A ten kamień? Ach, tak, zatrzymam ten kamień. Dziękuję. I mówię ci, Peterson, po prostu kup gęś w drodze powrotnej i zostaw ją tutaj u mnie, bo musimy mieć jedną, żeby dać temu dżentelmenowi w zamian za tę, którą twoja rodzina teraz pożera. Kiedy komisarz odszedł, Holmes wziął kamień i uniósł go pod światło. To typowa Bonnie, powiedział. Spójrzcie tylko, jak błyszczy i lśni. Oczywiście jest zarodkiem i ogniskiem przestępczości. Każdy dobry kamień nim jest. To przynęta diabła. W większych i starszych klejnotach każda faceta może symbolizować krwawy czyn. Ten kamień nie ma jeszcze 20 lat. Znaleziono go na brzegach rzeki Amoy w południowych Chinach i wyróżnia się wszystkimi cechami karbunkułu, z wyjątkiem tego, że ma niebieski odcień zamiast rubinowej czerwieni. Pomimo młodego wieku, ma już złowrogą historię. Doszło do 2 morderstw, obrzucenia witriołem, samobójstwa i kilku rabunków z powodu tej 40-granowej skrystalizowanej bryły węgla drzewnego. Kto by pomyślał, że tak ładna zabawka będzie dostawcą na szubienicę i do więzienia? Zamknę ją teraz w moim sejfie i napiszę do konkursu, że ją mamy. Czy myślicie, że ten człowiek jest niewinny? Nie mogę powiedzieć. No cóż, czy wyobrażasz sobie, że ten drugi, Henry Baker, miał cokolwiek wspólnego ze sprawą? Myślę, że znacznie bardziej prawdopodobne jest, że Henry Baker jest absolutnie niewinnym człowiekiem, który nie miał pojęcia, że ptak, którego niósł, jest znacznie cenniejszy niż gdyby był z litego złota. To jednak ustalę bardzo prostym testem, jeśli mamy odpowiedź na nasze ogłoszenie, a do tego czasu nic nie możesz zrobić. Nic. W takim razie będę kontynuował swoją zawodową rundę, ale wrócę wieczorem o podanej godzinie, bo chciałbym zobaczyć rozwiązanie tak zawiłej sprawy. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Jem obiad o 19. Zdaje się, że jest słonka. A tak przy okazji, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, może powinienem poprosić panią Hudson o zbadanie jej wola. Zatrzymałem się przy pewnej sprawie i było trochę po 18, kiedy znów znalazłem się na Baker Street. Zbliżając się do domu, zobaczyłem wysokiego mężczyznę w szkockim czepku i płaszczu zapiętym pod samą brodę, czekającego na zewnątrz w jasnym półkolu rzucanym przez wentylator. Gdy tylko przybyłem, drzwi się otworzyły i zaprowadzono nas razem do pokoju Holmesa. Pan Henry Baker, zdaje się, powiedział, wstając z fotela i witając gościa z nonszalancką powściągliwością, którą tak łatwo przybierał. Proszę usiąść przy kominku, panie Baker. Noc jest zimna i zauważyłem, że pańskie krążenie jest bardziej przystosowane do lata niż do zimy. Ach, Watsonie, przyszedł pan w samą porę. Czy to pański kapelusz, panie Baker? Tak, proszę pana, to niewątpliwie mój kapelusz. Był to rosły mężczyzna o zaokrąglonych ramionach, potężnej głowie i szerokiej, inteligentnej twarzy, opadającej ku spiczastej, siwobrązowej brodzie. Zaczerwienienie nosa i policzków, a także lekkie drżenie wyciągniętej ręki, przypomniały Holmesowi jego przypuszczenia co do jego nawyków. Jego rdzawy czarny surdut był zapięty z przodu, z podniesionym kołnierzem, a chude nadgarstki wystawały z rękawów bez śladu mankietu czy koszuli. Mówił niskim, staccato, starannie dobierając słowa i sprawiał wrażenie człowieka uczonego i wykształconego, którego los źle wykorzystał. Zachowaliśmy te rzeczy przez kilka dni, powiedział Holmes, ponieważ spodziewaliśmy się zobaczyć twoje ogłoszenie z twoim adresem. Nie wiem, dlaczego się nie zareklamowałeś. Nasz gość zaśmiał się z zażenowaniem. Szylingów nie mam już tak dużo jak kiedyś, zauważył. Nie miałem wątpliwości, że banda chuliganów, która mnie napadła, zabrała mi i kapelusz, i ptaka. Nie miałem ochoty wydawać więcej pieniędzy na beznadziejną próbę ich naturalnego odzyskania. A tak przy okazji, o ptaku. Zostaliśmy zmuszeni do zjedzenia tego? Nasz gość podniósł się z krzesła w podnieceniu. Tak, nikomu by się to nie przydało, gdybyśmy tego nie zrobili, ale przypuszczam, że ta druga gęś na kredensie, która waży mniej więcej tyle samo i jest idealnie świeża, równie dobrze spełni twoje zadanie. Och, z pewnością odpowiedział pan Baker z westchnieniem ulgi. Oczywiście, wciąż mamy pióra, nogi, wolę i tak dalej pańskiego ptaka, jeśli pan sobie życzy. Mężczyzna wybuchnął serdecznym śmiechem. Mogłyby mi się przydać jako relikwie mojej przygody, powiedział, ale poza tym nie widzę, do czego przydałby mi się disjector mera mojego nieżyjącego znajomego. Nie, proszę pana, myślę, że za pańskim pozwoleniem skupię się na tym wspaniałym ptaku, którego widzę na kredensie. Sherlock Holmes spojrzał na mnie ostro, lekko wzruszając ramionami. Oto pański kapelusz, a oto pański ptak, powiedział. A tak przy okazji, czy znudziłoby mi się, gdyby pan powiedział, gdzie pan jest? Skąd wziąłeś drugą? Jestem trochę okropnym miłośnikiem i rzadko widywałem lepiej wyrośniętą gęś. Oczywiście, proszę pana, powiedział Baker, wstając i wsuwając pod pachę swój nowo zdobyty dobytek. Kilku z nas bywa w gospodzie Alfa Inn niedaleko muzeum. W ciągu dnia można nas spotkać w samym muzeum. Rozumiesz? W tym roku nasz dobry gospodarz, niejaki Windgate, założył klub gęsi, w ramach którego za kilka pensów co tydzień mieliśmy otrzymywać ptaka na Boże Narodzenie. Moje pensy zostały należycie zapłacone, a resztę znasz. Jestem ci bardzo wdzięczny, proszę pana, bo szkocki kapelusz nie pasuje ani do mojego wieku, ani do mojej powagi. Z komiczną pompatycznością ukłonił się uroczyście nam obu i odszedł w swoją stronę. Tyle o panu Henrym Bakerze, powiedział Holmes, zamykając za sobą drzwi. Jest całkiem pewne, że nie ma o tym zielonego pojęcia. Jesteś głodny, Watsonie? Niezupełnie. Proponuję więc, żebyśmy zamienili obiad w kolację i kontynuowali ten wątek, póki jest jeszcze gorący. Koniecznie. Noc była mroźna, więc naciągnęliśmy worki na ramienne i owinęliśmy się wokół gardeł. Na zewnątrz gwiazdy lśniły zimno na bezchmurnym niebie, a oddechy przechodniów rozpływały się w dymie niczym wystrzały z pistoletu. Nasze kroki rozbrzmiewały chrapliwie i głośno, gdy przejeżdżaliśmy przez dzielnicę Lekarską, ulicę Wimpole, ulicę Harley, a potem przez ulicę Wigmore do Oxford Street. Po kwadransie byliśmy w Bloomsbury w Alpha Inn, małym pubie na rogu jednej z ulic schodzących do Holborn. Holmes otworzył drzwi prywatnego baru i zamówił dwie szklanki piwa u rumianego właściciela w białym fartuchu. Wasze piwo powinno być wyśmienite, skoro jest tak dobre jak wasze gęsi, powiedział. Moje gęsi? Mężczyzna wydawał się zaskoczony. Tak, rozmawiałem zaledwie pół godziny temu z panem Henrym Bakerem, członkiem pańskiego klubu gęsiego. Ach, tak, rozumiem. Ale widzi pan, to nie są nasze gęsi. Właśnie, kto to jest? Cóż, dostałem te dwie tuziny od sprzedawcy w Covent Garden. Znam kilka z nich. Który to był? Brinage to jego nazwisko. Ach, nie znam go. No więc, oto pańskie zdrowie, gospodarzu, i pomyślność dla pańskiego domu. Dobranoc. A teraz pan Brinage, kontynuował, zapinając płaszcz, gdy wyszliśmy na mroźne powietrze. Pamiętaj, Watsonie, że choć na jednym końcu tego łańcucha mamy tak pospolitą istotę jak gęś, na drugim człowiek, który z pewnością dostanie 7 lat więzienia, jeśli nie udowodnimy jego niewinności. Możliwe, że nasze śledztwo potwierdzi jego winę. Tak czy inaczej, mamy linię śledztwa, której policja nie zauważyła, a którą w nasze ręce włożył niezwykły przypadek. Podążajmy za nim do gorzkiego końca, twarzami na południe, a potem szybkim marszem. Przeszliśmy przez Holborn w dół Endell Street i tak przez zygzak slumsów do Covent Garden Market. Na jednym z największych straganów widniała nazwa Brinridge, a właściciel, mężczyzna o końskim wyglądzie, ostrej twarzy i przystrzyżonych bokobrodach, pomagał chłopcu w wieszaniu okiennic. Dobry wieczór. Zimna noc, powiedział Holmes. Sprzedawca skinął głową i rzucił pytające spojrzenie mojemu towarzyszowi. Widzę, że gęsi się skończyły, kontynuował Holmes, wskazując na nagie płyty marmuru. Dam ci 500 jutro rano. To niedobrze, no cóż, są jakieś na straganie z pochodnią gazową. Ach, ale polecono ci mnie. Och, przez właściciela Alfy. Ach, tak, wysłałem mu parę tuzinów. Piękne ptaki. I takie były. Skąd je wziąłeś? Ku mojemu zdziwieniu, pytanie wywołało wybuch gniewu u sprzedawcy. No więc, proszę pana, powiedział, przechylając głowę i trzymając się za ręce, do czego pan zmierza? Wyjaśnijmy to sobie. Jest wystarczająco jasne. Chciałbym wiedzieć, kto panu sprzedał gęsi, które dostarczył panu Alfie. No to teraz panu powiem. Och, to nieistotne, ale nie wiem, dlaczego jest pan tak gorący z powodu takiej drobnostki. Ciepły? Może i pan by był. Gdyby był pan tak dręczony jak ja, kiedy płacę dobre pieniądze za dobry towar, interes powinien się zakończyć. Ale chodzi o to, gdzie są gęsi, komu pan je sprzedał i ile pan za nie weźmie? Można by pomyśleć, że to jedyne gęsi na świecie, które słyszą o całym zamieszaniu wokół nich. Cóż, nie mam żadnych powiązań z innymi ludźmi, którzy by się o mnie dowiadywali, powiedział Holmes niedbale. Jeśli nam nie powiesz, zakład odpada, to wszystko, ale zawsze jestem gotów poprzeć swoją opinię w sprawie drobiu i stawiam piątaka na to, że ptak, którego zjadłem, to wiejski chleb. No to straciłeś piątaka na miejski chleb, warknął sprzedawca. Nic takiego. Ja mówię, że tak. Nie wierzę ci. Myślisz, że wiesz odrobił więcej niż ja, który mam z nim do czynienia od małego? Powiem ci, że wszystkie te ptaki, które trafiły do Alfy, były hodowane w mieście. Nigdy mnie do tego nie przekonasz. Założysz się więc? To tylko branie od ciebie pieniędzy, bo wiem, że mam rację. Ale dam ci suwerena, żebyś się nauczył, żeby nie być upartym. Sprzedawca zachichotał ponuro. Przynieś mi książki, Bill powiedział. Mały chłopiec przyniósł mały tomik z płetwami i wielki, z tłustym grzbietem, układając je razem pod wiszącą lampą. No więc, panie Kokszo, powiedział sprzedawca, myślałem, że skończyły mi się gęsi, ale zanim skończę, przekona się pan, że została jeszcze jedna sztuka w moim sklepie. Widzi pan tę małą książeczkę? Cóż, to lista ludzi, od których kupuję. Widzi pan, cóż, tutaj na tej stronie są ludzie ze wsi, a numery po ich nazwiskach to miejsca, w których ich konta są w dużej księdze. Teraz widzi pan tę drugą stronę czerwonym atramentem. Cóż, to jest lista dostawców z mojego miasta. Teraz spójrz na to trzecie nazwisko. Po prostu przeczytaj mi je. Pani Oakshott, 117 Brixton Road, 249, czytała Holmes. Zgadza się, teraz odwróć to w księdze. Holmes otworzył wskazaną stronę. Proszę, pani Oakshott, 117 Brixton Road. Dostawca jaj i drobiu. No więc, jaki jest ostatni wpis? 22 grudnia, 24 gęsi po 7 szylingów i 6 szpilek. Kwarc, więc proszę. A poniżej, sprzedane panu Windygate z Alfy za 12 szylingów. Co teraz powiesz? Sherlock Holmes wyglądał na głęboko zażenowanego. Wyciągnął suwerena z kieszeni i rzucił go na stół. Odwrócił się z miną człowieka, którego odraza jest tak głęboka, że nie sposób jej wyrazić słowami. Kilka metrów dalej zatrzymał się pod latarnią i zaśmiał się w serdeczny, bezczelny sposób, który był mu tak charakterystyczny. Kiedy widzisz mężczyznę z tak przyciętymi wąsami i różowym włosem wystającym z kieszeni, zawsze możesz go obstawić, powiedział. Śmiem twierdzić, że gdybym postawił przed nim 100 funtów, ten człowiek nie udzieliłby mi tak wyczerpujących informacji, jakie wyciągnął z niego pomysł, że mnie oszukuje. Cóż, Watsonie, zdaje mi się, że zbliżamy się do końca naszej wyprawy i jedyną kwestią do rozstrzygnięcia jest to, czy powinniśmy udać się do tej pani Oakshott dziś wieczorem, czy też odłożyć to na jutro. Z tego, co powiedział ten dżentelmen, jasno wynika, że oprócz nas są inni, którzy martwią się tą sprawą i że jego słowa zostały nagle przerwane przez głośny hałas, który wybuchł w kramie, który właśnie opuściliśmy. Odwracając się, zobaczyliśmy małego szczurogłowego człowieczka stojącego w centrum kręgu żółtego światła rzucanego przez huśtającą się lampę, podczas gdy Brinage, sprzedawca, w ramce w drzwiach swojego kramu, zaciekle wygrażał pięściami skulonemu stworzeniu. Mam już dość ciebie i twoich gęsi, krzyknął. Chciałbym, żebyście wszyscy razem byli u diabła. Jeśli będziecie mnie dalej dręczyć swoimi głupimi gadkami, poszczuję was psem. Przyprowadźcie tu panią Oakshott, a ja jej odpowiem. Ale co z tym zrobicie? Kupiłem od was te gęsi? Nie, ale jedna i tak była moja, jęknął mały człowieczek. No to zapytaj panią Oakshott. Kazała mi cię zapytać. Cóż, możesz zapytać króla Prus, jeśli mnie to obchodzi. Mam już tego dość. Wynoś się stąd. Rzucił się gwałtownie naprzód, a pytający zniknął w ciemności. Co? To może oszczędzi nam wizyty na Brixton Road, wyszeptał Holmes. Chodź ze mną, a zobaczymy, co z tego człowieka wyjdzie. Przeciskając się przez rozproszone grupki ludzi, którzy kręcili się wokół rozświetlonych straganów, mój towarzysz szybko dogonił małego człowieczka i dotknął go po ramieniu. Odwrócił się gwałtownie, a w świetle lampy gazowej zobaczyłem, że z jego twarzy zniknęły wszelkie ślady koloru. Kim pan jest? Czego pan chce? Zapytał drżącym głosem. Proszę mi wybaczyć, powiedział Holmes beznamiętnie, ale nie mogłem się powstrzymać od podsłuchania pytań, które pan przed chwilą zadał sprzedawcy. Myślę, że mógłbym panu pomóc. Pan? Kim pan jest? Skąd pan może wiedzieć cokolwiek na ten temat? Nazywam się Sherlock Holmes. Moim zadaniem jest wiedzieć to, czego inni nie wiedzą. Ale pan nie może nic o tym wiedzieć. Przepraszam, ja wiem wszystko. Próbuje pan odnaleźć gęsi, które pani Oakshott z Brixham Road sprzedała sprzedawcy nazwiskiem Brinage, a on z kolei panu Windygate z Alfy, a on jego klubowi, którego członkiem jest pan Henry Baker. Och, proszę pana, jest pan właśnie tym człowiekiem, którego tak bardzo pragnąłem poznać, zawołał mały człowieczek, wyciągając ręce i drżąc. Trudno mi panu wytłumaczyć, jak bardzo mnie ta sprawa interesuje. Sherlock Holmes zatrzymał przejeżdżający quad. W takim razie lepiej będzie, jeśli omówimy to w przytulnym pokoju, a nie na tym wiecznym targowisku, powiedział. Ale proszę mi powiedzieć, zanim pójdziemy dalej, komu mam przyjemność pomagać? Mężczyzna zawahał się na chwilę. Nazywam się John Robinson, odpowiedział, rzucając ukradkowe spojrzenie. Nie, prawdziwe nazwisko, odparł Holmes słodko. Zawsze niezręcznie jest robić interesy z fałszywym nazwiskiem. Rumieniec oblał blade policzki nieznajomego. No cóż, powiedział, moje prawdziwe nazwisko brzmi James Ryder. Właśnie powiedział starszy steward w hotelu Cosmopolitan. Proszę wsiąść do dorożki, a wkrótce będę mógł panu powiedzieć wszystko, co chciałby pan wiedzieć. Mały człowieczek stał, zerkając na nas z przerażeniem, z nadzieją w oczach, jak ktoś, kto nie jest pewien, czy stoi na krawędzi niespodzianki, czy katastrofy. Potem wsiadł do dorożki i po pół godzinie byliśmy z powrotem w salonie na Baker Street. Podczas jazdy nic nie mówiliśmy, ale głośne, ciche westchnienia naszego nowego towarzysza i splatanie i rozplatanie jego dłoni świadczyły o nerwowym napięciu. Jesteśmy na miejscu, powiedział radośnie Holmes, gdy wchodziliśmy do pokoju. Ogień w kominku wydaje się bardzo odpowiedni w tę pogodę. Wygląda pan na zmarzniętego, panie Ryder. Proszę wziąć wiklinowy fotel. Włożę tylko kapcie, zanim załatwimy tę pańską sprawę. A teraz chce pan wiedzieć, co się stało z tymi gęsiami? Tak, proszę pana. A raczej, zdaje mi się, z tą gęsią. Wyobrażam sobie, że to był jeden ptak, który pana interesował. Biały z czarną pręgą na ogonie. Ryder zadrżał z emocji. Och, proszę pana, krzyknął. Czy możesz mi powiedzieć, dokąd to poszło? Przyleciało tutaj. Tutaj? Tak, i to okazał się najwspanialszym ptakiem. Nie dziwię się, że się nim interesujesz. Złożyło jajko po śmierci. Najpiękniejsze, najjaśniejsze niebieskie jajko, jakie kiedykolwiek widziano. Mam je tutaj, w moim muzeum. Nasz gość podniósł się chwiejnie na nogi i prawą ręką chwycił się kominka. Holmes otworzył sejf i uniósł niebieski karbunkuł, który lśnił jak gwiazda zimnym, olśniewającym, wieloramiennym blaskiem. Ryder stał z wściekłością, z ściągniętą twarzą, niepewny, czy przyznać się do winy, czy się jej wyprzeć. Koniec gry, Ryder, powiedział cicho Holmes. Zaczekaj, człowieku, bo wpadniesz w ogień. Watsonie, podeprzyj go, żeby usiadł na krześle. Nie ma dość krwi, żeby bezkarnie popełniać przestępstwa. Daj mu łyk brandy. Teraz wygląda trochę bardziej jak człowiek. Co za kretyn, bez dwóch zdań. Przez chwilę zachwiał się i o mało nie upadł, ale brandy dodała mu rumieńca na policzkach i siedział, wpatrując się przerażonymi oczami w swojego oskarżyciela. Mam w rękach prawie wszystkie dowody i wszystkie, jakich mógłbym potrzebować, więc niewiele musisz mi powiedzieć. Mimo to, to niewiele może być wyjaśnione, żeby sprawa była kompletna. Słyszałeś, Ryder, o tym niebieskim kamieniu należącym do hrabiego Morars. To Kathryn Kusacz mi o nim powiedziała, powiedział trzeszczącym głosem. Rozumiem. Jej dama okrętowa, służąca, cóż, pokusa nagłego, tak łatwo zdobytego bogactwa była dla ciebie zbyt silna, tak jak dla lepszych ludzi przed tobą. Ale nie byłeś zbyt skrupulatny w środkach, których używałeś. Wydaje mi się, Ryder, że masz w sobie zadatki na bardzo ładnego złoczyńcę. Wiedziałeś, że ten człowiek, hydraulik, był już wcześniej zamieszany w podobną sprawę i że podejrzenia będą na niego jeszcze bardziej ciążyć. Co więc zrobiłeś? Wykonałeś jakąś drobną robotę w toalecie mojej damy, ty i twój konfederat Cusack, i sprawiłeś, że to on został wezwany. Potem, kiedy wyszedł, przeszukałeś szkatułkę z klejnotami, wszczołeś alarm i kazałeś aresztować tego nieszczęśnika. Ty wtedy, Ryder rzucił się nagle na dywan i chwycił mojego towarzysza za kolana. Na litość boską, zmiłuj się, wrzasnął, pomyśl o moim ojcu, o mojej matce, to by im złamało serca, nigdy wcześniej nie popełniłem błędu, nigdy więcej go nie popełnię, przysięgam, przysięgam na Biblię, och, nie wnoś tego do sądu. Na litość boską, nie wracaj na swoje krzesło, powiedział Holmes surowo. Dobrze jest teraz się kurczyć i czołgać, ale za mało myślałeś o tym biednym gnojku na ławie oskarżonych za zbrodnię, o której nic nie wiedział. Ucieknę, panie Holmes, opuszczę kraj, proszę pana, wtedy zarzut przeciwko niemu upadnie. Porozmawiamy o tym, a teraz posłuchajmy prawdziwej relacji z następnego czynu. Jak kamień trafił do gęsi i jak gęś znalazła się na otwartym rynku, powiedz nam prawdę, bo tam leży twoja jedyna nadzieja na ratunek. Ryder przesunął językiem po spierzchniętych ustach. Opowiem panu dokładnie tak, jak się stało, proszę pana, rzekł, kiedy ją aresztowano, wydawało mi się, że najlepiej będzie, jeśli natychmiast wyniosę kamień, bo nie wiedziałem, kiedy policja wpadnie na pomysł, żeby przeszukać mnie i mój pokój. W okolicy hotelu nie było miejsca, gdzie byłoby bezpiecznie. Wyszedłem, jakbym dostał zlecenie i skierowałem się do domu mojej siostry. Wyszła za mąż za mężczyznę o nazwisku Oakshott i mieszkała przy Brixton Road, gdzie tuczyła drób na targ. Przez całą drogę każdy napotkany mężczyzna wydawał mi się policjantem albo detektywem, a mimo że noc była zimna, potlał mi się po twarzy, zanim dotarłem do Brixton Road. Siostra zapytała mnie, co się stało i dlaczego jestem taki blady, ale powiedziałem jej, że zdenerwował mnie napad na klejnoty w hotelu. Potem poszedłem na podwórko, zapaliłem fajkę i zastanawiałem się, co najlepiej zrobić. Miałem kiedyś przyjaciela o nazwisku Mordsley, który zszedł na złą drogę i właśnie odsiadywał wyrok w Pentville. Pewnego dnia spotkał mnie i zaczął rozmawiać o złodziejskich sztuczkach i o tym, jak pozbyć się tego, co ukradli. Wiedziałem, że będzie mi wierny, bo wiedziałem o nim parę rzeczy. Postanowiłem więc pojechać prosto do Kilburn, gdzie mieszkał, i zwierzyć mu się. Pokaże mi, jak zamienić kamień w pieniądze, ale jak bezpiecznie do niego dotrzeć. Pomyślałem o mękach, jakie przeżyłem, wracając z hotelu. W każdej chwili mogłem zostać aresztowany i przeszukany, a kamień był w kieszeni mojego płaszcza. Opierałem się wtedy o ścianę i patrzyłem na gęsi, które dreptały wokół moich stóp, gdy nagle wpadł mi do głowy pomysł, który pokazał mi, jak mogę pokonać najlepszego detektywa na świecie. Moja siostra powiedziała mi kilka tygodni wcześniej, że mogę wybrać jedną z jej gęsi na prezent gwiazdkowy i wiedziałem, że zawsze dotrzymuję słowa. Wziąłbym teraz moją gęś i zaniósłbym w niej kamień do Kilburn. Na podwórku stała mała szopa, a za nią zapędziłem jednego z ptaków, pięknego, dużego, białego, z pręgowanym ogonem. Złapałem go i rozwarłem mu dziób, wbiłem kamień w gardło tak daleko, jak tylko mogłem sięgnąć palcem. Ptak przełknął ślinę, a ja poczułem, jak kamień przechodzi przez jego gardziel i wpada do wola, ale stworzenie trzepotało skrzydłami i walczyło, aż wyszła moja siostra, żeby dowiedzieć się, co się stało. Gdy się odwróciłem, żeby do niej przemówić, bestia wyrwała się i pofrunęła między inne. Co ty robiłeś z tym ptakiem, klejnocie, mówi ona. Cóż, powiedziałem ja, powiedziałeś, że dasz mi jednego na Boże Narodzenie, a ja zastanawiałem się, który jest najtłustszy. Och, mówi ona, odłożyliśmy twojego dla ciebie, klejnot ptak, tak go nazywamy. To ten duży biały tam. Jest ich 26, czyli jeden dla ciebie, jeden dla nas i dwa tuziny na targ. Dziękuję, Maggie, mówię. Ale jeśli ci to nie przeszkadza, wolałbym tego, którego właśnie trzymałem. Drugi jest o dobre 3 funty cięższy, powiedziała, i specjalnie go tuczyliśmy dla ciebie. Nieważne, wezmę tego drugiego i wezmę go teraz, powiedziałem. Och, jak chcesz, powiedziała, lekko sfrustrowana. Którego chcesz? Tego białego z pręgowanym ogonem, w samym środku stada. Och, bardzo dobrze. Zabij go i zabierz ze sobą. No więc zrobiłem, jak kazała, panie Holmes, i zaniosłem ptaka aż do Kilburn. Powiedziałem mojemu kumplowi, co zrobiłem, bo on też był człowiekiem, który łatwo mówi takie rzeczy. Śmiał się, aż się udławił, a my wzięliśmy nóż i otworzyliśmy gęś. Serce mi się ścisnęło, bo nie było śladu po kamieniu i wiedziałem, że zaszła jakaś straszna pomyłka. Zostawiłem ptaka, pobiegłem z powrotem do sióstr i pobiegłem na podwórko. Nie było tam ani jednego ptaka. Gdzie one wszystkie poszły? Maggie, krzyknąłem. Poszły do handlarzy. Do jakich handlarzy? Do Brinage's Covent Garden. Ale czy był tam jeszcze jakiś z pręgowanym ogonem? Zapytałem o to samo, co ten, którego wybrałem. Tak, Jim. Były 2 ptails i nigdy nie mogłem ich odróżnić. No cóż, wtedy oczywiście wszystko zobaczyłem i pobiegłem ile sił w nogach do tego Brinage'a. Ale on sprzedał wszystko od razu i ani słowem nie zdradził mi, dokąd poszli. Sami go słyszeliście dziś wieczorem. Cóż, zawsze mi tak odpowiadał. Moja siostra myśli, że tracę rozum. Czasami myślę, że jestem sobą, a teraz i teraz sam jestem napiętnowanym złodziejem, który nigdy nie tknął bogactwa, za które sprzedałem swój charakter. Boże, pomóż mi! Boże, pomóż mi! Wybuchnął spazmatycznym szlochem, chowając twarz w dłoniach. Zapadła długa cisza, przerywana jedynie jego ciężkim oddechem i miarowym stukaniem palców Sherlocka Holmesa o krawędź stołu. Wtedy mój przyjaciel wstał i otworzył drzwi. Wynoś się, powiedział. Co, panie? O Boże, niech cię Bóg błogosławi. Już nie ma słów. Wynoś się. I już nie potrzeba było słów. Rozległ się pośpiech, stukot na schodach, trzask drzwi i chrzęst. Odgłosów kroków biegnących z ulicy. Przecież, Watsonie, powiedział Holmes, sięgając po glinianą fajkę, policja nie zatrudnia mnie, żeby uzupełniać ich braki. Gdyby była w niebezpieczeństwie, to co innego. Ale ten facet nie stawi się przeciwko niemu, a sprawa musi upaść. Przypuszczam, że zamieniam wyrok na karę pozbawienia wolności, ale całkiem możliwe, że ratuję duszę. Ten facet już się nie pomyli. Jest zbyt przerażony. Wyślij go teraz do więzienia, a zrobisz z niego przestępcę na całe życie. Poza tym, to pora przebaczenia. Przypadek postawił nam na drodze niezwykle osobliwy i kapryśny problem, a jego rozwiązanie jest samo w sobie nagrodą. Jeśli będziesz tak dobry i dotkniesz dzwonka, doktorze, rozpoczniemy kolejne śledztwo, w którym również ptak będzie głównym elementem.